Joanna Merecka Montusz, dzień dobry, ze mną Paweł Krzemień z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Ja dzisiaj chciałam się z Tobą zobaczyć przede wszystkim w kontekście tych wszystkich spacerów po mieście, edukacyjnych spacerów, ale zaczęłabym od tego, czy Ty widzisz potrzebę taką, żeby te spacery się odbywały, żeby pokazywać te nieodkryte albo odkrywać na nowo różne przestrzenie w naszym mieście?
Oczywiście, że widzimy sens, inaczej tych spacerów byśmy nie organizowali, nie zawracalibyśmy Państwu też głowy. Choć te spacery nie zawsze są łatwe. Ostatnio więcej maszerujemy po obszarze Podgrodzia, w rejoncie Pinka Świętego Piotra. No domyślają się Państwo, że mieszkańcy mają święte prawo mieć pretensje, mieć wątpliwości. Ale też te spacery są idealnym momentem, żeby faktycznie rozmawiać z mieszkańcami, dać się wygadać, dać się wyżalić, a później faktycznie rozmawiać o tym, co należy zrobić, żeby było lepiej.
A słuchacie mieszkańców?
Oczywiście, zwłaszcza, że tutaj jesteśmy na tym etapie, no zacząłem od Podgrodzia, więc może będę kontynuował ten wątek. W ramach nowej odsłony rewitalizacji chcemy dla części tej najbardziej zaniedbanej, najbardziej zapomnianej z różnych powodów, części podgrodziowej, a więc faktycznie rejonu od Henryka Pobożnego na wschód do profesora Lota, opracować masterplan. Zaraz pewnie Państwu więcej powiem, co to jest i co się kryje pod taką dziwną nazwą, albo może od razu powiem.
No, bardzo
to jest plan,
zachęcam.
Plan gry, taki co, gdzie, kiedy, dla kogo, z jakich powodów, za ile?
Po ludzku?
Po ludzku, z masą schematów, zdjęć, takich, które mają służyć jako inspiracja, wizualizacji. Więc to jest coś innego niż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest no, dokumentem technicznym i większość osób po prostu nawet nie sięga po te dokumenty, ciężki do zrozumienia. Natomiast też nie jest, ten masterplan ma być czymś innym niż na przykład strategia rozwoju czy gminny program rewitalizacji. Ma być po prostu przystępnym dokumentem pokazującym, tak jak wspomniałem, plan gry. Jesteśmy na początku tej drogi i żeby ten masterplan później stał się faktycznie realną polityką prowadzoną tego obszaru, no musi być wypracowany z mieszkańcami. Przecież nie ma nic gorszego niż teoretycznie mądre głowy zamknięte gdzieś w czterech ścianach, które wymyślają, jak ludziom teraz urządzić życie, żeby było im dobrze. Więc tak, chodzimy...
A z tym dobrze to nie ma nic wspólnego często.
Znaczy
wtedy.
Intencje najczęściej są dobre, tak, bo przecież nie o to chodzi, żeby... nie jesteśmy psychopatami, tak, żeby ludziom robić celowo krzywdę. Natomiast jeśli to ma zadziałać, jeśli mieszkańcy mają czuć się docelowo, jak u siebie, mają być z tego dumni, no to przecież muszą czy powinni, niczego nie muszą, powinni faktycznie w te prace być włączeni. Oczywiście tam tych bolączek jest bardzo dużo, to jest potężny ruch na drodze wojewódzkiej, to jest brak chodników, to jest sposób ogrzewania, to jest bardzo zły stan techniczny budynków, to jest brak przestrzeni publicznych, to jest brak podwórek dla dzieciaków i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym tego wymieniać bardzo dużo, ale jednocześnie jest to obszar z potężnym potencjałem, bo paradoksalnie im gorzej, im więcej tych przestrzeni do zagospodarowania na nowo, do wymyślenia na nowo, tym większa szansa faktycznie zrobić coś dobrego, coś, co odmieni tamten obszar. Od razu też, i to jest dobre przy tych spacerach, od razu też można powiedzieć, jaka jest perspektywa czasowa, bo nie ma co ludzi łudzić, że to stanie się dzisiaj, jutro, za rok, tak, ale jesteśmy na początku tego planu, i wypracowując z mieszkańcami faktycznie ten znowu użyję tego sformułowania, plan gry, bo on chyba dobrze oddaje ideę tego dokumentu. Możemy powiedzieć tak, za 2 lata będzie to, postaramy się, żeby było to, za 5 lat będzie to, a jeszcze inny temat jest w tej chwili w sferze marzeń. Ale z drugiej strony, no jeśli nie marzymy, no to nie wygramy.
W miejscu,
dokładnie.
Tak.
Tak, więc to jest odpowiedź. Czy widzimy sens? Widzimy sens. I znowu, jak mieszkaniec widzi po drugiej stronie człowieka, który przychodzi, który daje się faktycznie, wchodzi w tę interakcję, rozmawia, to muszę Państwu naprawdę powiedzieć, to jest budujące, bo okazuje się, że tak naprawdę takich osób, które mówią nie, bo nie, są pełne jakiejś takiej
goryczy.
Jest naprawdę mało. Większość ludzi chce po prostu dobrze żyć, funkcjonować i pomóżmy sobie.
Ja też pamiętam, jaki był oddźwięk po jednej z naszych rozmów dotyczącej zbiorników retencyjnych i tam nasi słuchacze też pod postem, który pojawił się w mediach społecznościowych, pisali, że oni chcieliby takiego spotkania z wami, żeby móc właśnie porozmawiać, wyjaśnić, zrozumieć, jak działają i po co są zbiorniki retencyjne. I to spotkanie się odbyło. Więc ja też mam nadzieję, że w tej chwili mieszkańcy Słupska już, zwłaszcza po tym, co się na południu Polski wydarzyło, widzą sens zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych, które pojawiły się w przestrzeni Słupska, to z całą pewnością. Te głosy, które do nas trafiały, tych niezadowolonych mieszkańców, to są głosy ludzi, którzy mieszkają na innych osiedlach niż Podgrodzie. I oni pytają nawet nie w kontekście tego, że coś im się tu nie podoba, tylko dlaczego tu, a nie u nich. Dlaczego tylko Podgrodzie, dlaczego tylko centrum Słupska, że oczywiście oni rozumieją, że to jest wizytówką miasta, bo ludzie jak przyjeżdżają, to do centrum, ale też oni mają, ci mieszkańcy, wrażenie, że te ich osiedla, ta ich przestrzeń została scedowana na spółdzielnie mieszkaniowe i na to, żeby one działały i robiły coś dla. No ale właśnie, tutaj piszemy jako miasto duże projekty na to, żeby się coś wydarzyło i działo. A z drugiej strony te osiedla, te obrzeża Słupska zostawiamy bez większego pomysłu. Jak to jest?
Oj, tutaj wszedłbym naprawdę, wchodzę w polemikę w gruncie
bardzo
rzeczy.
Proszę.
Proszę zwrócić uwagę, że... Owszem, może być takie wrażenie, że w kategoriach przestrzeni publicznych dużo się dzieje w centrum, no bo też taka jest rola centrum. Natomiast zarówno w kontekście infrastruktury, osiedle Niepodległości, stara część, osiedle, mówimy przecież Norwida, Andersa, Dymowskiego, kolejne ulice typu Herbsta, Frąckowskiego w trakcie prac projektowych, czy chwilę po pracach projektowych, nowe osiedla, cały czas powstaje infrastruktura. Faktycznie rejon trochę bardziej zaniedbany tutaj od 3 maja na północ, ale Leszczyńskiego w remoncie, tak, Konarskiego niedawno.
Na to jest Batorego.
Osiedlu Akademickim, no największa bolączka, stan ulicy Gdyńskiej. Jest w tej chwili wykonawca wyłoniony, czy w tym tygodniu bodajże będzie podpisywana umowa w ramach Zaprojektuj i Wybuduj, będzie przebudowa ulicy Gdyńskiej. Potężna inwestycja, tak? Potężna ulica, potężny pas drogowy. W kontekście wód opadowych coraz więcej tych działań będzie realizowanych właśnie z dala od centrum. Owszem, w centrum powstaną jeszcze kolejne ogrody deszczowe, jak na ulicy chociażby Kopernika, natomiast mówimy też o interwencji w rejonie ulicy Kaszubskiej, mówimy nadal o działaniach na osiedlu Niepodległości, między innymi za przedszkolem na Norwida.
Ale mówimy tylko o ulicach, tak naprawdę, a miasto to nie tylko ulice.
Oczywiście, to nie tylko ulice, to także przestrzenie publiczne, ale tutaj znowu mogę powiedzieć, że w ramach kolejnych projektów są szykowane właśnie jakby kontynuacja tego, co już się zaczęło, czyli chociażby klinów zieleni. To są oczywiście chodniki, to są doświetlanie. Pamiętajmy, że miasto ma ograniczony zasób finansowy i tutaj stara się te akcenty rozkładać tak, by faktycznie nikt nie czuł się pominięty. Ale też przed miastem są wyzwania bardzo dużej natury, to znaczy bardzo kosztochłonne, związane chociażby z uzbrojeniem stref przemysłowych. I to też nie ma co się oszukiwać, że najbliższe lata gros środków będzie szło właśnie na tego typu inwestycje. Ale to też chyba państwo przyznają, że owszem, ważna jest codzienna jakość życia w mieście, tak, równe chodniki, doświetlone przestrzenie, fajne parki, skwery, place zabaw dla dzieciaków, ale ważna jest... Bardzo ważna jest praca.
Tak.
Są tereny dla inwestorów, więc no
przyciągamy
tutaj...
do siebie ludzi, to miasto musi żyć, no skądś te wpływy muszą do budżetu być.
Dokładnie.
To bezdyskusyjnie. Natomiast ja też miałam taki sygnał a propos chodników. Nie wiem, czy to jest dobry moment i miejsce do dyskusji na ten temat, ale dosyć regularnie pojawiają się u nas w studiu na antenie osoby z niepełnosprawnością i wybrzmiewa tutaj głośno i też apelowaliśmy do miasta, do zarządu infrastruktury miejskiej, i do pani prezydent. Na litość boską róbmy pewne rzeczy z głową, tak? Bo super, że są ścieżki, jak to mówiły osoby niedowidzące i niewidome, że są ścieżki zrobione dla nich przy przystankach i przez miasto, czyli te kropkowane wszystkie, o których mówimy, to jest super. Tylko oni twierdzą, że one biegną donikąd, że nikt nie konsultuje z nimi tego, jak to powinno być, gdzie. I że na przykład PKS, proszę uprzejmie, biegnie taka ścieżka pod ławkami, pod nogami ludzi siedzących na ławkach. Albo że one idą i się kończą nagle w środku ulicy i nic z tym dalej nie wynika. Ja bym też apelowała, żeby rzeczywiście, jak są te spacery, państwo zgłaszają uwagi. Nie wiem, jak to się przekłada, bo zakładam, że przekazujecie część tych uwag także do Zarządu Infrastruktury Miejskiej i tu możemy tylko prosić o uważność pewną i pochylenie się nad mieszkańcami, także tymi, którzy mają pewne dysfunkcje i zrobienie wszystkiego, żeby oni nie byli wykluczeni jednak z życia publicznego tak naprawdę, bo idziemy w dobrym kierunku, to z całą pewnością, tak? To są choćby przystanki, które są już absolutnie przystosowane. To są zejścia przy przejściach dla pieszych i tak dalej, i tak dalej. Więc na ile według ciebie są to działania w pewnej synergii? Te, które wy proponujecie i to, o co walczycie, choćby te drzewa, o które walczycie i te ogrody deszczowe, które się pojawiają, a na ile Zarząd Infrastruktury Miejskiej według ciebie odfajkowuje, że zrobione, a tak naprawdę jak, to już nieistotne. Ja trochę przerysowałam, drodzy państwo, broń Boże, to nie do końca jest tak, przerysowałam trochę.
Bardzo trudne pytanie, to znaczy, znowu, jeśli się nic nie robi, no to faktycznie błędów się też nie popełnia. Natomiast w Słupsku myślę, że państwo zauważyli, dzieje się dużo, robimy wszystko, żeby działo się w kolejnych latach więcej. Oczywiście powinno być to wszystko robione z głową, lubię to porównanie do układania puzli. Te puzle docelowo powinny złożyć się faktycznie na fajny obraz fajnego miasta. Może nie idealnego, bo zawsze będą jakieś problemy się pojawiać.
No to też zawsze znajdzie natomiast się ktoś, kto będzie krytykował.
Tutaj padła wprost nazwa instytucji jednostki miejskiej. Ja akurat mam ten zaszczyt, tę przyjemność naprawdę współpracować z fantastycznymi ludźmi, którzy wiem, że oddają z siebie bardzo, bardzo wiele, by to, co było realizowane, było faktycznie realizowane z głową. Natomiast jest cała masa problemów związanych z tym, że jest nas za mało, że firmy często projektowe są, jakie są. Nie mówię wszystkie. Że firmy wykonawcze, też nawet może nie firmy, niektórzy ludzie w tych firmach są, jacy są. Znowu, większość jest w porządku, ale przecież nikt nie mówi, nikt nie chwali, o, to się udało, tylko mówi, to zostało spieprzone, mówiąc kolokwialnie, tak? I temu też, czyli te płytki pod chociażby, czy przy ławkach, tak, które prowadzą znikąd donikąd. To zresztą też jest dobry przykład. Ostatnio mieliśmy taką dyskusję. Nie powiem o jakiej inwestycji, bo to też nie będę wyciągał wszystkich jakby zakulisowych rozmów. Też rozmawialiśmy, czy sens jest w ogóle kłaść te płytki w tym miejscu, ponieważ one nie tworzą jakiejś spójnej całości. Tak? I w tamtym rejonie my nawet nie widzieliśmy, jak ta spójna całość ma wyglądać. Z drugiej strony, też nigdy nie będzie stać miasta na to, żeby zrobić coś od A do Z. To zawsze będzie dosztukowywanie kolejnych elementów.
A nie łatwiej jest poprosić kogoś z Polskiego Związku Niewidomych o to, żeby wam pomógł, podpowiedział, gdzie oni są, gdzie się poruszają, gdzie łatwiej, gdzie trudniej, gdzie jest potrzeba tak naprawdę większa.
Trudno
tak,
mi też tutaj odpowiadać za jakby wszystkie poruszane kwestie, tak? Też mam swój jakiś zakres obowiązków. Natomiast znowu wiem, że chociażby w kontekście pewnych projektów, które realizowane były, czy też przygotowywane były przez wydział, w którym pracuję, Wydział Zarządzania Funduszami, rozmowy z Radą, sam w nich uczestniczyłem, przy prezydencie do spraw osób z niepełnosprawnościami, faktycznie omawialiśmy tam pewne rozwiązania, tak, zarówno te funkcjonalne, jak i trochę bardziej techniczne, nawet bym powiedział. Czy tutaj coś wymaga do poprawy? Pewnie tak, skoro pojawia się problem. Pojawiają się takie sygnały. Natomiast jeszcze raz proszę, by faktycznie może nie tyle nas usprawiedliwiać, czy wykazywać jakąś wyrozumiałość, ale żeby te informacje faktycznie były przesyłane, bo to nie o to chodzi, żeby gdzieś tam się kisić w tym, że w tym przekonaniu.
Nie, to powinien być przekaz, że tak
oczywiście.
Powiem, przepływ informacji
oczywiście,
dosyć jasny.
Oczywiście. Z tymi ludźmi, z którymi współpracuję, wiem, że nikt tych sygnałów nie zbagatelizuje.
Super.
Nawet jeśli trochę czasu będzie potrzebne, żeby odpowiedzieć, no bo znowu na stole często leżą tematy na przedwczoraj, na wczoraj, na dzisiaj i takie, które
na miesiąc
które są
temu,
zgłaszane.
Drodzy Państwo.
Tak.
Znaczy to ja jakby kończąc ten wątek, chciałabym tylko powiedzieć, że tu też taki apel do osób z niepełną sprawnością. Nie czekajcie, aż urzędnicy do was zapukają. Napiszcie do nich. Podejdźcie, pokażcie, porozmawiajcie, wskażcie być może rozwiązania, które są proste, a których osoba bez takiej dysfunkcji po prostu nie widzi, czy też nie ma takiej wyobraźni na temat tego, co jest potrzebne i co powinno znaleźć się w przestrzeni publicznej. Niech te działania wyjdą z obu stron, a nie tylko z jednej. No i na koniec muszę zapytać, pomysł i projekt hala sportowo-widowiskowa. Będzie czy nie będzie? Będzie czy nie będzie? Będzie czy nie będzie?
Wciąga mnie dzisiaj pani na pole minowe. Coś tak czuję. Do tej pory zajmowałem się rewitalizacją i chciałbym, żeby
zostać przy rewitalizacji.
Zostać przy rewitalizacji. Pewnie okay. Każdy w Słupsku wie, że coś z halą musi się zadziać, tak? I
ona została już wiele razy wywołana do odpowiedzi i myślę, że to jest ten czas, że w jej kierunku musimy spoglądać i władze
tak,
miasta.
Natomiast
także
tutaj z pewnością będzie to spojrzenie odważne. No, też się przecież pojawiało kilka lokalizacji, w których hala miała być właśnie umiejscowiona. Każda z nich, jak to w Słupsku, które jest miastem gęstym, miastem niemal skończonym, wiąże się z pewnymi uciążliwościami czy pewnymi minusami, bo przecież był konkurs architektoniczno-urbanistyczny na rejon węzła, gdzie też przecież na terenie ogrodów działkowych przy Sobieskiego, w części ogrodów, bo druga część miała mieć funkcję parkową, lokalizowano taką halę, to wreszcie lokalizację w rejonie akwaparku, to też rozważanie związane z modernizacją naszej szacownej Gryfi, tak, która przecież też nie jest w najgorszym miejscu, ale która wymaga bardzo, bardzo daleko idącej modernizacji. Zostawmy tę decyzję faktycznie.
Czy nie dotykajmy jeszcze tematu?
No z pewnością najpierw potrzebne są głębokie analizy, które pokażą faktycznie plusy każdej z tych lokalizacji, także rozwiązań i finansowych, i technicznych. No i do tego jeszcze oczywiście wchodzi polityka, od której już urzędnik typowo powinien się po prostu zdystansować.
Od komentarzy powstrzymać, rozumiem.
Tak jest.
Dzisiaj stawiamy tu kropkę, drodzy Państwo. Będziemy trzymać rękę na pulsie i też namawiamy, tak jak mówiłam, do tego, żeby sygnalizować, jeśli Państwo mają potrzeby, zwłaszcza tu apel, przypomnę, do osób z dysfunkcją. Nie czekajcie, weźcie sprawy w swoje ręce, dajcie znać urzędnikom, co jest Wam potrzebne, w którym miejscu, albo co należałoby poprawić, żeby spełniało swoją funkcję i rolę tak zgodnie z przeznaczeniem. O tak. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.